U Ciebie jest odpuszczenie. Się Ciebie baną. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze. Baranku Boży niewinny, na krzyża pniu męczony, Ty byłeś zawsze cierpliwy, u ludzi wszakże wzgardzony. Bez Ciebie ni zbawienia, łaski odpuszczenia, ulituj się, o Jezu, Jezu. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że możemy znowu w środku tygodnia być razem pod Twoim słowem, w tym szczególnym czasie pasyjnym, kiedy pod krzyż zmierzamy wszyscy, a idziemy tam, aby na nowo doświadczyć Twojego błogosławieństwa, ale także tego widoku, kiedy Ty jako cierpiący Syn Boży konasz za każdego z nas, aby nas zbawić. Panie, dziś, kiedy ta Ewangelia jest tak coraz bardziej po macoszemu traktowana i przez palce, my chcemy mimo wszystko jako ludzie krzyża, jako ludzie, którzy z tym krzyżem idą przez życie, patrzeć i stamtąd zdobywać siły dla naszej wiary, dla naszej codzienności. Prosimy Cię, pobłogosław nam ten wspólny czas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Pan niech będzie z Wami. Posłuchajmy, drodzy, fragmentu Ewangelii pasyjnej, która dzisiaj zapisana jest u Mateusza w 26 rozdziale od 47 wiersza. A gdy Jezus jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami od arcykapłanów i od starszych ludu, a ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzekł mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić, codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, ale nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Amen.
Amen, amen.
Usiądźcie, proszę, kolejna pieśń. O Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami i daj nam swój pokój. Amen. Drodzy, chcę jeszcze raz sięgnąć z wami do Ewangelii Mateusza, też do 26 rozdziału, ale kilka wersetów wcześniej. Zanim Judasz zdradził Pana Jezusa, zdarzyła się taka historia. A gdy nastał wieczór, usiadł Jezus przy stole wraz z 12 uczniami i gdy oni jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I bardzo zasmuceni poczęli mówić jeden po drugim: chyba nie ja, Panie. A on odpowiadając, rzekł: kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było mu, gdyby się ów człowiek nie urodził. A odpowiadając, Judasz, który go wydał, rzekł: chyba nie ja, mistrzu. Powiedział mu: ty powiedziałeś. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która za wielu się wylewa na odpuszczenie grzechów. Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że znów otwierasz przed nami swoje słowo. Prosimy Cię, połóż je na naszych sercach i pokaż nam, jak wiele treści z niego płynie, takich prawdziwych dla naszej wiary. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, na początku spełniam pewną taką formalność kościelną. Chcę bardzo pięknie podziękować księdzu Markowi za zaproszenie. I powiem tak, on był u nas w Pszczynie 3 tygodnie temu i pięknie nas pozdrawiał od was tutaj z Dzięgielowa, od sióstr, a szczególnie od siostry Wandy, która pochodzi z Pszczyny. Więc ja serdecznie pozdrawiam cały zbór dzięgielowski razem z paniami z Lesznej, siostry, a szczególnie siostry Wandy. Koniec formalności. Moi drodzy, dzisiejsze przemyślenia, mam nadzieję, że nie odbierzecie mnie trochę za heretyka. To są przemyślenia związane z takim długoletnim już myśleniem moim nad pewnym słowem, które w Kościele generalnie jest bardzo trudnym słowem. A szczególnie zainicjowało mnie, żeby się podzielić tymi przemyśleniami, nasze rekolekcje pasyjne dla księży, które mieliśmy 2 tygodnie temu w Piosku w Czechach, gdzie mówiliśmy o sakramentach, o chrzcie, co on daje, o konfirmacji, czy w ogóle jest potrzebna i w jakim zakresie, i tak samo o Komunii Świętej. Takich słów trudnych w kościelnym języku generalnie jest kilka. Na pewno takim słowem jest chrzest. Dla ewangelików, często tak zwanych tradycyjnych, jest to takie słowo klucz, które mówi: jestem ochrzczony, więc wszystkie sprawy z Panem Bogiem mam już załatwione i nic więcej nie trzeba robić. Pan Bóg na podstawie tego, że jestem ochrzczony, zbawi mnie i mogę se żyć jak chcę. Drugim takim trudnym słowem, które przez wiele lat w ogóle nie przechodziło przez usta księżom większości w naszym kościele, to słowo, które brzmi nawrócenie. A więc takie słowo, gdzie, wiecie, autem jadymy w jednym kierunku i nawracamy z powrotem, że tak powiem. Czyli to jest proste tutaj w Dzięgielowie, nie trzeba o tym długo mówić, ponieważ co najmniej od 100 lat, kiedy była tak zwana przebudzenie na ziemi cieszyńskiej, to słowo w Dzięgielowie wielokrotnie padało, ale w naszych ustach księży w różnych miejscach trudno to było przełknąć do czasu, kiedy w kościele katolickim w Polsce zaczęły się takie ruchy odnowy, gdzie to słowo nawrócenie bardzo często padało i pada. I jest do dzisiaj wiele grup w kościele katolickim, które o niebo wyprzedzają parafie ewangelickie pod kątem znajomości Pisma Świętego i życia zgodnie z tym, co oznacza nawrócenie, czyli zmiana życia na obraz i Boże podobieństwo. Ale tym słowem kluczem, takim trudnym, które chcę dzisiaj z wami porównać, o nim opowiedzieć, to jest słowo biblijny. Co to znaczy, że coś jest biblijne albo biblijne nie jest? I teraz wkraczam naprawdę na bardzo grząski grunt. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiejś herezji, bo nie mam tych myśli jakoś tak usystematyzowanych, to są na razie takie jakby luźne, zapisane na kartce myśli. Otóż wychodzę od Komunii Świętej, ponieważ ona na bank jest biblijna, bo ona jest wyjściem Pana Boga ku nam od czasu Wielkiego Czwartku aż po dzień dzisiejszy i aż do końca świata, bo Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. I my to robimy, czyli Pan Bóg cały czas nas zaprasza. Nas mniej godnych albo bardziej godnych, mniej grzesznych albo bardziej grzesznych, mniej wierzących albo bardziej wierzących, starszych, młodszych, Pan Bóg zaprasza. I to jest biblijne. Natomiast w związku z tym, że my jako ludzie zaczynamy pewne rzeczy kombinować, myśleć, przez pralkę jakby przepuszczać, to się zaczęto zastanawiać, jak ta Komunia Święta ma wyglądać i co ona znaczy, żeby była biblijna. I na przykład katolicy wymyślili, że w Komunii Świętej dzieje się tak zwana transubstancjacja, czyli przeistoczenie. Czyli chleb poprzez takie czarodziejskie formułki staje się ciałem, a wino staje się krwią. Tak przeistoczyło się. Czyli katolik już nie przyjmuje hostii jako chleba, tylko je rzeczywiste ciało Pana Jezusa. Z winem wiemy, że mają problem, ale nie chcę tego jakby rozstrzygać. Luteranie wymyślili za Lutrem, że jest tak zwana konsubstancjacja, czyli współistnienie elementów, to znaczy się ewangelik spożywa chleb i on czuje, że jest to chleb, ale wie też, że jest to prawdziwe ciało Pana Jezusa. I on pije wino i wie, że to jest wino, bo tak mu kubki smakowe podpowiadają, czy to jest białe, czy czerwone, czy jakieś tam inne wino, prawda? Ale też wie, że jest to prawdziwa krew Pana Jezusa. Calvin poszedł jeszcze dalej i powiedział, my nie jemy prawdziwego ciała, ani nie pijemy prawdziwej krwi, tylko symbolicznie, na pamiątkę jakby spożywamy te dary, które Jezus ustanowił. I za Calvinem cały tak zwany ewangelikalny świat, czyli baptyści, zielonoświątkowcy, też w tym kierunku symbolicznym to mówią. Dalej, no i teraz, która z tych wersji jest biblijna? Kolejne pytanie. Jezus mówi, bierzcie i jedzcie i bierzcie i pijcie. To by znaczyło, że ksiądz podchodzi i daje komuś na rękę, żeby wziął chleb i potem wziął też kielich. I ja wiem, że w Dzięgielowie to już nawet nieźle wychodzi, że tutaj sporo z was bierze na rękę i pije samodzielnie, tak? W niektórych parafiach to jeszcze absolutnie nie przechodzi, bo to jest tak święta rzecz, że to tylko kapłan w kościele katolickim i farosz, ksiądz, tak, u nas może trzymać i absolutnie tego nikt ze świeckich dotknąć nie może, bo popełnilibyśmy świętokradztwo. Bo tak wymyśliliśmy, że nie wolno nam dotykać tylko ci, którzy są do tego ordynowani, a więc specjalnie wyznaczeni. No to teraz, skoro Jezus mówi, bierzcie i jedzcie, no to bierzcie. I bierzcie i pijcie, to pijcie. I wiecie, i dla każdego księdza, no powiedzmy tak, jak daje opłatę komuś do ust, to jeszcze jest spoko. Ale jak z kielichem idzie, to jest to trochę trudne. Ja mam nieraz strach. Szczególnie jak jest ktoś starszy, czy nie wyleje się, czy się wyleje, a tak jak se każdy weźmie sam, to wie, ile potrzebuje, wie, jak ten kielich przychylić i jest to moim zdaniem bardziej biblijne. Chociaż to przez usta wielu ludzi nie przechodzi. I przez myślenie generalnie wielu ludzi. I jeszcze jedno skojarzenie z Komunią Świętą, które bardzo jest dla mnie mocne jako rzeczywiście to biblijne zaproszenie Pana Boga każdego z nas, to jest film Ingmara Bergmana. To był taki szwedzki reżyser, syn księdza ewangelickiego. Wiele różnych filmów wyreżyserował i jednym z nich był film pod tytułem Goście Wieczerzy Pańskiej. Niesamowicie przygnębiający film. Pokazujący lata 60., 70. kościoła szwedzkiego, gdzie w wiejskiej parafii, która liczy kilkaset osób, na nabożeństwa regularnie przychodzą trzy, w porywach do 10 osób jest. I ten ksiądz jest bardzo sfrustrowany, bo on stara się głosić biblijne Słowo Boże, ale w żaden sposób tych ludzi nie przyciąga, oni machają ręką, jakoby to było niepotrzebne i tak dalej. I ten film się kończy sytuacją, kiedy ksiądz tyłem do zboru jest obrócony, konsekruje dary, odwraca się i mówi: przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe, skosztujcie, jak dobry jest nasz Pan i Bóg. I to mi pokazuje, że bez względu na to, jaki Kościół jest, jaka parafia jest, to Pan Bóg bezustannie, biblijnie, ciągle przychodzi, aby nas zaprosić. Ale idźmy dalej. Jeszcze kilka takich przykładów biblijnych chcę wam podać. Na tych samych rekolekcjach powiedziałem, że skoro tak biblijnie mówimy, to mam troszkę problem z udzieleniem powtórnego ślubu komuś. Bo Jezus mówi, że jeśli ktoś się rozwiódł, no to w zasadzie biorąc ślub drugi raz, cudzołoży. I ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy sam Pan Jezus wykraczał poza pewne prawa, na przykład kiedy prostytutkę przyłapano na cudzołóstwie i według prawa miano ją ukamienować, to było biblijne według Starego Testamentu. A Jezus mówi, kto to jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I myślę, że nasz Kościół, który jest sola scriptura, czyli biblijny, tylko na tej podstawie, że Jezus właśnie jakby ku człowiekowi, starając się wyjść i mówiąc tamtej pani nie grzesz już więcej, że my także widząc, że jakaś osoba, która jest po rozwodzie, chce wziąć drugi raz ślub, bo jest szczęśliwa z kimś tam, to chcemy pomóc jej, żeby nie musiała jakby swoich frustracji czy depresji przeżywać i udzielamy tego drugiego ślubu. Ale powiedziałem, że mam z tym problem. I wtedy się dyskusja rozwikłała właśnie, no Mirku, wiesz, to jest tak, no są miejsca, które trzeba tak bardziej dosłownie brać i są też miejsca, które trzeba tak trochę mniej dosłownie brać pod uwagę i to też jest biblijne. No to sobie myślę tak, to już 3 godziny temu my gadali o tym, że bierzcie i jedzcie, bo to jest ciało moje, czyli literalnie mówimy, to jest ciało Chrystusa i to jest krew Pana Jezusa, a wieczorem na wieczorze braterskim, kiedy daję takie trudne kwestie, to mówią, no tu inny klucz interpretacyjny trzeba użyć, bo tu hermeneutyka jest inna, teologiczna i tak dalej. Sam myślę, kurczę, no to co jest biblijne? Kolejna kwestia, która w Dzięgielowie, myślę, nie gra jakiejś specjalnej roli, ale w Kościele gra. Mianowicie, czy wolno mieszkać z sobą przed ślubem i współżyć? No, pamiętacie, że jeszcze 100 lat temu to pytanie w ogóle by nie padło, bo gdy, jak tak ktoś robił, to była wielka gańba na wsi. Tak? Dzisiaj, jak ktoś tak nie robi, to jest wielka gańba na wsi. No bo jak można w XXI wieku przed ślubem się nie sprawdzić w mieszkaniu razem i w tych rzeczach fizycznych także? My wiemy, że no, tak literalnie, biblijnie w zasadzie może nie powinno się, no ale my żyjemy w XXI wieku, a nie w XIX. No więc to biblijne próbujemy znowu przewałkować i coś tam innego znaleźć. 2 lata temu, może 3, w naszym kościele toczyła się bardzo zażarta dyskusja, szczególnie w wyższych gremiach kościelnych, na temat ordynacji kobiet. Czy ordynacja kobiet, w sensie na proboszcza, na księdza, jest biblijna, czy jest niebiblijna? No i zaś przez 19 stuleci w zasadzie nikt tu nie miał żadnych dywagacji na ten temat, bo było jasne, że mężczyźni są ordynowani, ponieważ w Starym Testamencie Pan Bóg ten urząd kapłański dał mężczyznom. W Nowym Testamencie Jezus wybrał mężczyzn, chociaż bardzo dowartościował kobietę, ale żadnej z nich nie wybrał do grona uczniów, nie przygotował jakby do tej posługi. Natomiast my w tym XX wieku zaśmy to wzięli do takiej pralki, mielimy, że tu nie ma Żyda ani Greka, zbawienie jest dla wszystkich, czyli w zasadzie można ordynować kobiety i tak się stało na Słowacji, w Czechach, Niemczech i gdziekolwiek indziej. I teraz w Europie podnoszą tylko 2 kościoły, takie przestarzałe i polski ewangelicki niestety też jest taki przestarzały, bo nie ordynuje kobiet. Czyli jest taki no, literalnie biblijny, a trzeba według innego klucza interpretacyjnego. Bardzo trudna kwestia co tu sobie jeszcze wypisałem, to jest na przykład świętowanie Dnia Świętego. I tu może toczyliście już takie dyskusje z adwentystami Dnia Siódmego, którzy świętują sobotę, ponieważ Pan Bóg ustalił przy stworzeniu szabat jako siódmy dzień tygodnia, żeby go święcić, jako ustanowienie wiecznego dał i nigdzie w Biblii tego nie odwołał. To Kościół chrześcijański, fakt, w Dziejach Apostolskich, jakby uczniowie pańscy sami zmienili to świętowanie Dnia Świętego na tak zwany Dzień Pański, czyli pierwszy dzień tygodnia. Bo podzieli, świętujemy dzień życia, pamiątkę zmartwychwstania, a nie dzień śmierci, kiedy Jezus jest w grobie. Ale kto dał im do tego prawo? Skoro biblijnie powinna być sobota. No to co jest biblijne? Sobota czy niedziela? Dla adwentysty sprawa jest jasna. Dla ewangelika też. Ale jak się spotkają, no to ten jest biblijny i ten też jest biblijny. I jeszcze jedna taka, żeby poruszyć nasze umysły, to jest kwestia homoseksualizmu, związków jednopłciowych, tworzenia rodzin jednopłciowych, adoptowania dzieci i wszystkiego, co się z tym wiąże. My wiemy, że w Biblii wiele razy, może nie wiele, ale kilka razy i w Starym Testamencie i potem w Liście do Rzymian, Pan Bóg dość jednoznacznie się na ten temat wyraża, że jest to jednak obrzydliwość w Jego oczach. To nie znaczy, że On takie osoby przekreśla, ale jakby nie widzi możliwości tego, żeby oni tworzyli równoprawne związki małżeńskie na zasadzie takiej samej jak heteroseksualny związek, że no, o rodzinie wtedy w ogóle nie było gadania i tak dalej, prawda? No i w takim myśleniu żeśmy trwali do XX wieku, aż Amerykanie, Światowa Organizacja Zdrowia i wiele kościołów i tak dalej, takich liberalnie bardziej myślących, zaś to przetransponowali i mówili, no to był inny system, to była inna kultura, to były czasy apostoła patriarchalizmu i tak dalej. No dziś musimy iść, Pan Bóg nam każe tolerować innych ludzi, być otwartym na różne rzeczy w kościele i tak dalej. W związku z tym na pewno się by nie będzie gniewał, jak my to dopuścimy. I zobaczcie, wiele jest takich księży i kościołów, które mówią, to też jest biblijne, że my się na takie coś zgodzimy. No to co jest biblijne, a co nie jest? Kiedy tak myślę sobie o tym, to jeszcze mi taki argument przychodzi, że świat mówi tak, bo ja mówię, no dobra, ale słuchajcie, no Biblia jest Biblią, ale oni mówią, niech ksiądz zobaczy. Myśmy, musimy też trochę tak bardziej naukowo do tego podejść, bo na przykład też świat przez wiele lat myślał, że Ziemia jest w centrum, a Słońce wokół niej krąży i dokonano nawrócenia, czyli przewrotu kopernikańskiego, że się zmieniło całkowicie myślenie, że to Słońce jest w centrum, a Ziemia krąży wokół niego. No i przez to też mamy jakby taki argument, że Kościół mógł się mylić nawet przez 19 czy 20 wieków, ale my teraz wyedukowani, inteligentni ludzie, patrząc na to, jak się świat zmienia, jak kultura się zmienia i tak dalej, no też pokazujemy, że można jednak inaczej myśleć i to też dalej będzie biblijne. Gdy tak sobie myślę, to wynika z tego wniosek, że w zasadzie o tym, co jest biblijne, a co nie jest biblijne, decyduje moje osobiste sumienie. Czyli jeżeli czytam Biblię i wydaje mi się, że jestem takim, powiedzmy, tradycyjnie, konserwatywnie myślącym chrześcijaninem, to dla mnie taka kwestia jak homoseksualizm, współżycie przed ślubem, ordynacja kobiet, z biblijnego punktu widzenia będzie niedopuszczalna. Ale jeżeli czytam Biblię przez okulary człowieka, który jest bardziej liberalnie, współcześnie, kulturowo nastawiony, to znajdę sobie takie argumenty w Biblii, które pokażą mi, że może jednak dałoby się to usprawiedliwić. I zobaczcie, no ja może nie mam takiej odwagi, ale gdybyśmy zrobili taką ankietę, w Dzięgielowie prawdopodobnie mogłaby wyjść dość jednoznacznie. Ale w kościele, gdybym zadał takich 6 pytań, tych, czy komunia jest biblijna, homoseksualizm, ordynacja kobiety i tak dalej, to prawdopodobnie my jako kościół biblijny, jako kościół słowa, mielibyśmy bardzo zróżnicowane poglądy. A więc to rzeczywiście, tak przynajmniej mi się wydaje, mogę błądzić, zachęcam do myślenia, wydaje mi się, że to moje sumienie bardziej konserwatywne albo moje sumienie bardziej liberalne podpowiada mi, co biblijne jest, a co nie jest. I tu zobaczcie teraz jeszcze, taki konserwatysta na przykład, wie, że ordynacja biblijnie niedobra, homoseksualizm niedobry, ale już zmienił z soboty na niedzielę. Tak? Jest pewna słabość w tym myśleniu, bo jeżeli tylko moje własne sumienie decyduje o tym, co jest biblijne, a co jest niebiblijne, to wtedy by powstała taka zlepka samych indywidualności nas tutaj i każdy by se mógł myśleć jak chciał, byśmy se pogadali o różnych rzeczach, a i tak z kłóce nie wyjdziemy. Albo przy swoim trwający. I w całym naszym kościele patrząc, na tyle na ile to rozumiem ten nasz kościół, od 15 lat będąc w nim jako ksiądz, tak jest. Tak? Dopóki gadamy o takich sprawach łatwiejszych, to się zgadzamy wszyscy prawie, że i demokratycznie przegłosowujemy, jest okej. Ale jak są trudniejsze słowa, trudniejsze kwestie, no to się rodzą różnego typu zarzuty, niesnaski, ktoś tam kogoś palcem pokazuje, krzywo się na niego dziwo, niegodo z nim i tak dalej. I to na Śląsku Cieszyńskim tak jest i w Pszczynie i w wielu jeszcze innych miejscach. Dlatego szukam innego wyjaśnienia i jakby innego klucza niż moje własne sumienie i znajduję to troszkę w tym tekście dzisiejszym. Kiedy Jezus w Komunii Świętej, która jest biblijna, o tym powiedzieliśmy, na szczęście, kiedy Jezus w czasie tej wieczerzy mówi, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie zdradzi, wyda. I czytamy tam, że wszyscy oni zaczęli się wymawiać jeden po drugim, mówiąc, chyba nie ja, Panie. To znaczy, że Jezus chce pokazać, że w zasadzie potencjalnie każdy z nas mógłby być zdrajcą. I ja się posunę do tego powiedzenia, że każdy z nas jest zdrajcą, kiedy grzech popełniamy, ale tamci mówią do Jezusa Panie, bo wiedzą, kim Jezus jest. Wiedzą, że rzeczywiście jest ich Panem, wiedzą, że są grzesznikami, i wiedzą, że w komunii ten święty Bóg jedna się z grzesznikiem, ze zdrajcą. Jedynie Judasz, zobaczcie, nie mówi chyba nie ja, Panie, tylko mówi chyba nie ja, Mistrzu. Tam dosłownie jest po hebrajsku rabbi, czyli nauczycielu. Oczywiście to jest też znaczący tytuł, ale to już nie jest Pan. Czyli u Judasza nastąpiło pewne rozwodnienie, pewne zmiękczenie Chrystusa. Już go nie traktuje jak Pana. I być może tu troszkę jest klucz do tego rozważania, co jest biblijne, a co nie jest biblijne, że jeżeli ktoś rzeczywiście traktuje swojego Pana Jezusa jako swojego Pana, tak szczerze i na serio, to w zasadzie w tych kwestiach, o których mówimy, nie za bardzo ma dylemat, bo on wie, co biblijne jest, bo Pan Bóg mu to wszczepia przez Ducha Świętego. A ten, kto właśnie Pana Jezusa, a przez to również Jego Słowo, traktuje troszkę jak przez palce, bo się liczy jeszcze też to, co jest zdobyczą świata dzisiejszego, czyli kultura i nauka i tak dalej, to wtedy zaczyna spadać Boży autorytet. I następuje wywrócenie systemu wartości do góry nogami. Podam wam jeszcze jeden przykład. W Biblii Pan Bóg mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Czyli to jest taki do dzieci postulat, szanuj swego ojca i swoją mamę. I to przenosi Luter na również swoich przełożonych, czyli starszych generalnie. I zobaczcie, 50 lat temu, 100, 30 może też jeszcze, dzieci były nauczone szacunku do rodziców. A przez to również do nauczycieli. Przez to, że upadł autorytet Pana Boga po wojnie, myśmy go zepchnęli na bok i przykazania Boże również na bok, to zobaczcie, do jakiego dochodzi wywrócenia systemu współczesnego człowieka. Dzisiaj nie powiedzielibyśmy czci ojca i matkę, tylko czci dziecko swoje. Wszystko pod dzieci robimy. W szkole, w domu, oby tylko się ten mój Mireczek nie musiał nic natrudzić, ja za niego wszystko zrobię, bo on się w życiu jeszcze dość narobi. Kłody spod nóg usuwamy tym dzieciom, żeby im ułatwić funkcjonowanie, a potem się dziwimy, czemu wiele z nich cierpi na depresję, płacze tak często, bo se nie umie z najmniejszą przeszkodą poradzić, na którą się natknęło. W moim przekonaniu to właśnie jest to popuszczenie, tak jak u Judasza, z Chrystusa, który był Panem, na Chrystusa, który jest nauczycielem. Rzeczywiście wielu ludzi mówi, wielki człowiek to był. To był wielki mędrzec, prorok, pięknie uczył, ale on umarł, proszę księdza. I na tym pozostają. Dlatego właśnie ten tekst pokazuje nam, i o tym wiemy, że jest wiele niebezpieczeństw, które wkraczają do Kościoła z zewnątrz. Ateizacja, zeświecenie i tak dalej. Ale Judasz, który był w wewnętrznym kręgu Pana Jezusa, pokazuje, że prawdopodobnie największe niebezpieczeństwo w Kościele wlewa się przez ludzi Kościoła. I to widzimy obecnie, wybaczcie, że to powiem, w Kościele katolickim, kiedy wypłynęła afera pedofilii, gdzie wielu ludzi traci autorytet i szacunek. Dlaczego? Bo ludzie Kościoła sami ten Kościół niszczą. Nasz Kościół absolutnie nie jest święty i również mamy sobie wiele do zarzucenia i jako księża, i jako świeccy, że niejednokrotnie poprzez swoją postawę, swoje zachowanie, swoje antyświadectwo zaprzeczamy temu, czym Kościół jest i kim Chrystus ma być w naszym życiu. To jest, ja wiem, że to jest mocne, ale to do samego siebie również kieruję, że rzeczywiście trzeba się bardzo strzec, żeby dbać o pewną czystość nauczania i czystość życia w naszym Kościele, żebyśmy sami tego Kościoła nie zniszczyli. Kończę powoli. Powoli. Wracam do tego obrazu komunii. Rzeczywiście jest wiele różnych kwestii, nad których my możemy dyskutować, czy jest biblijna, czy jest niebiblijna dany temat i się kłócić, sprzeczać, ale ta komunia na szczęście ciągle będzie Bożym zaproszeniem dla zdrajców, którzy go traktują jako Pana, ale również jako mistrza, czy nawet jako kogoś, kto jest w ogóle nieznaczący. Żeby być może właśnie w komunii na nowo odczuć Chrystusa, który przychodzi, który jest i się z nami jedna i przez to odzyskać albo zyskać na nowo większy do Niego szacunek i przylgnąć do Niego bardziej. I moją odpowiedzią na to biblijne albo niebiblijne jest historia o pszenicy i konkolu. Że Pan Bóg pozwala wzrastać obu. I kiedy nadejdzie czas żniwa, to wtedy się okaże, co naprawdę jest biblijne, a co nie jest biblijne. A bardziej się okaże, kto z nas był naprawdę szczerze wierzącym, a kto nie był. To się dzieje już w różnych zakątkach świata, gdzie chrześcijanie cierpią i oni nie dyskutują, czy jest konsubstancjacja, czy transsubstancjacja. Dla nich to nie ma znaczenia. Dla nich się liczy to, czy są gotowi poświęcić swoje życie i oddać się całkowicie Chrystusowi łącznie ze śmiercią. Ja nie wiem, czy taki czas dla Europy przyjdzie również, Ale jeżeli byśmy tą biblijną przypowieść potraktowali poważnie, to wydaje się, że przyjdzie. I to będzie taki prawdziwy weryfikator tego, na ile nasze sprzeczanie się o różne kwestie biblijne lub niebiblijne ma sens, a na ile bardziej się liczy to, kim jest dla mnie Chrystus. Bo jeżeli On jest Panem, to wtedy naprawdę na Jego słowo, i to wiecie wielu z was, patrzę całkiem inaczej, o wiele bardziej poważnie i nie przesiewam go przez swoje palce, tylko staram się rzeczywiście biblijnie, w sensie konserwatywnie żyć. I ostatnie zdanie. Kiedy patrzę na różne parafie w naszym kościele, to wydaje mi się, że właśnie te, które są bardziej konserwatywne, czyli jakby mocno trwają na Słowie Bożym, to te są bardziej prężne. To tam mowa o chrzcie, o nawróceniu, o pójściu za Chrystusem wydaje większy owoc niż w innych parafiach. I tutaj Dzięgielów jest, myślę, dla wielu ludzi z zewnątrz patrząc, takim dobrym przykładem, gdzie no, parafia się rozwija i bywa takim też podmiotem zazdrości, myślę, innych ludzi. Chciałbym, żeby w większej ilości parafii tak było. Że nie tylko ksiądz robi wiele innych rzeczy, bo to jest jego działka, ale wielu innych ludzi się w to włącza. Mi to pokazuje, że dla wielu spośród was Chrystus rzeczywiście jest Panem. I niech tak będzie. Amen. Módlmy się. Panie Boże, tak wiele jest trudnych spraw w naszym życiu, które próbujemy na różny ludzki sposób interpretować, również sięgając do Twojego słowa i widząc, na ile dosłownie, a na ile symbolicznie powinniśmy te pewne rzeczy interpretować. I stąd się rodzą różnego typu podziały wewnątrz, międzykonfesyjne, ale także wewnątrz poszczególnych wyznań. My tego, Panie, nie rozstrzygniemy. Myślę, że nieraz się uśmiechasz albo smucisz, kiedy z powodu różnego podejścia do życia dzieje się krzywda wśród zborów, nie gadamy z sobą, obrażamy się na siebie. Dlatego, Panie, chcę Cię prosić o to, aby to Twój Duch dawał nam takie prawdziwe rozeznanie w naszym sumieniu. To, co możemy brać jako Twoją zasadę dla naszego życia i nie rozmiękczali tego poprzez nasze ludzkie nauki i ludzkie myślenie, będąc niejednokrotnie pod wpływem różnych grup, które próbują medialnie wywrzeć piętno albo nacisk na Kościół, aby zmiękczył swoje nauczanie. Panie, widzimy to, jakie konsekwencje mogą się zrodzić w sytuacji, kiedy rozwadniamy Twoją Ewangelię, Twoje Słowo. Daj nam mocno stać na tym fundamencie i mocno trwać przy Tobie jako naszym Panu i Zbawicielu. Przez Pana Jezusa Chrystusa o to proszę. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie Panu naszym ku żywotowi wiecznemu. Amen. Zapraszam jeszcze raz Panie z Lesznej.